Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie po trochę dłuższej przerwie związanej z uroczystością Bożego Narodzenia. Przyglądamy się od jakiegoś czasu księdze kapłańskiej. Księdze, która można by ją nazwać wezwaniem do świętości. Pamiętamy z początku 19 rozdziału tej księgi słowa Boga skierowane do Mojżesza. Przemów do wszystkich Izraelitów. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty Pan Bóg wasz. Te słowa, które pojawiają się kilkakrotnie w tej księdze kapłańskiej, są właściwie najważniejszymi słowami tej księgi. Pod te słowa są ułożone pozostałe teksty, związane właśnie z tym, na czym polega w codzienności bycie świętym. Te wszystkie nakazy, zakazy, przepisy dotyczące czystości rytualnej, która sprawia, że można modlić się w świątyni, wszystko jest ilustracją, czy pokazaniem, na czym właśnie ta świętość ma polegać. Co to znaczy, że Izraelita, wezwany przez Pana Boga do tego, aby był święty, co ma czynić? Jak to jego życie ma wyglądać? To też bardzo, bardzo jasno i wyraźnie pokazuje, że świętość przekłada się na bardzo konkretne rzeczy. Że to nie jest jakieś bardzo górnolotne słowo, jakieś takie wydumane, wymyślone, ale świętość to bardzo konkretne rzeczy. Konkretne rzeczy, które składają się na naszą codzienność. Tu można by przez pewną analogię, przez pewne podobieństwo przywołać tekst świętego Pawła, jego hymn o miłości. Kiedy Paweł właśnie sprowadza miłość do bardzo konkretnych rzeczy. Miłość cierpliwa, jest łaskawa, jest niezazdrości, nie szuka swego, nie szuka poklasku i tak dalej, i tak dalej. Sprowadzenie znowu właśnie tego słowa wielkiego, słowa miłość do bardzo konkretnych rzeczy. Cierpliwość, łaskawość, brak zazdrości, nie szukanie swego, niepamiętanie złego i tak dalej, i tak dalej. Z podobną rzeczą właśnie mamy do czynienia w księdze kapłańskiej. Słowo świętość jest sprowadzone do bardzo konkretnych rzeczy. Czasami moglibyśmy nawet powiedzieć bardzo przyziemnych rzeczy, ale w tym jest logika. Skoro Bóg jest Panem Wszechświata, skoro Bóg jest Panem całego Izraela, całego narodu wybranego, to Bóg jest także Panem całego życia tego narodu wybranego i całego życia poszczególnego Izraelity, poszczególnego Żyda. Tego całe życie tego poszczególnego, pojedynczego Izraelity, Żyda, jest określone przez prawo. Prawo, które jest ilustracją tych słów. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I kiedy w Nowym Testamencie Pan Jezus krytykuje Izraelitów, może zwłaszcza faryzeuszy za ich przywiązanie do prawa, to przede wszystkim jak gdyby chce zwrócić uwagę na to, że oni odeszli od tego, czemu to prawo ma służyć. Prawo ma służyć stawaniu się świętymi, jak Bóg jest święty. Że prawo nie jest samo dla siebie, ale to prawo żydowskie, Tora, jest właśnie po to, by naród izraelski, by konkretny, pojedynczy Izraelita stawał się święty. By to jego codzienne życie, by ta jego codzienność była rzeczywiście po Bożemu uporządkowana. Dlatego te wszystkie różne przepisy, co wolno, co nie wolno. Oczywiście ktoś, kto kocha Pana Boga, to jemu tak naprawdę nie są potrzebne przykazania, bo on będzie chciał być, mówiąc prosto, w porządku wobec Pana Boga, bez względu na przykazania, to czy je zna, czy nie. To jest to, co święty Augustyn powie bardzo wyraźnie. Kochaj i czyń, co chcesz. Jeżeli kogoś kocham, to ta miłość wobec osoby, którą kocham, porządkuje moje życie. Porządkuje moje odniesienie do tej osoby. Wobec Pana Boga tak się to sprawdza, wobec innych ludzi. Jeśli kocham Pana Boga, to rzeczywiście to moje życie będę porządkował po Bożemu. Znowu to jest też odniesienie jakieś takie bardzo konkretne do tego, co wypowiadamy chociażby w modlitwie Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja. Skoro wierzę w Pana Boga, skoro Go kocham, to bądź wola Twoja. Znowu tutaj możemy przywołać słowa Maryi, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, czyli bądź wola Twoja. I przechodzimy do kolejnych fragmentów Księgi Kapłańskiej. Jesteśmy w rozdziale 19, tak się złożyło, że też werset 19. Macie przestrzegać moich praw. Tak się zaczyna ten 19 werset, czyli znowu przypomnienie, że to, czego Izraelici się mają trzymać, jest z woli Pana Boga. jest ustanowione przez Pana Boga. To jest Boże prawo. To nie jest prawo ludzkie, wymyślone przez człowieka, ale Boże prawo. To, co wielokrotnie już mówiłem w przypadku Księgi Kapłańskiej, że za tymi wszystkimi przepisami stoi autorytet Boga. Stoi autorytet Boga. To Bóg jest tym, który nadaje prawo i ze względu na Pana Boga, dla Pana Boga, Izraelici mają tego prawa przestrzegać, mają tego prawa się trzymać. I co dalej mówi ten werset 19? Nie wolno wam krzyżować dwóch gatunków bydła. Nie wolno obsiewać pola dwoma gatunkami ziarna, ani też ubierać je w szatę utkaną z dwóch rodzajów nici. W tym wersecie chodzi o to właśnie, żeby nie naruszać porządku ustalonego przez Stwórcę. Że co Bóg, można powiedzieć, w pewien sposób rozłączył, właśnie kwestia różnych gatunków i tak dalej, że to ma być tak zachowane. Tutaj można by też, zwłaszcza do tej ostatniej części, o tej szacie utkanej z dwóch rodzajów nici, odwołać się też do tego, co mamy w przypadku szat kapłańskich, które są właśnie utkane z dwóch rodzajów nici, zasłony w świątyni. Być może tutaj też chodzi o to właśnie, żeby też nie mieszać takich dwóch porządków, tego porządku rzeczywiście najświętszego związanego ze świątynią, od tego, by nie mieszać to z porządkiem takim związanym z tymi rzeczami składającymi się na codzienność, żeby właśnie zachować ten porządek, zachować granicę, która oddziela porządki ustalone przez Pana Boga. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Ustalone przez Pana Boga. Moje prawo. Będziesz przestrzegał moich praw. Za tym wszystkim stoi autorytet Pana Boga. Kolejne wersety dotyczą współżycia z niewolnicą. Jeśli jakiś mężczyzna współżył z niewolnicą, która była już przyrzeczona innemu mężczyźnie, ale nie została jeszcze wykupiona lub obdarzona wolnością, to oboje poniosą karę, lecz nie będą skazani na śmierć, gdyż ona nie została jeszcze obdarzona wolnością. Potem mężczyzna przyprowadzi dla Pana barana na ofiarę wynagradzającą przed wejściem do namiotu spotkania. Dzięki ofierze z barana kapłan dokona za niego obrzędu zadośćuczynienia przed Panem za grzech, którego się dopuścił i będzie mu darowany. Kwestia właśnie grzechu, wynagrodzenia za ten grzech, przebłagania Pana Boga wobec kapłana. Kapłan jest tą instancją, która jak gdyby ostatecznie stwierdza, że grzech może być darowany. Kapłan dokona zadośćuczynienia za grzech, czyli potwierdzi w ten sposób, że grzech został darowany, że grzech został przebaczony, że przez jego ręce właśnie przechodzi jak gdyby do Pana Boga ludzki grzech, ale też przez jego posługę do człowieka dociera Boże przebaczenie, darowanie grzechu. Kolejne wersety mówią o tym, że Bóg daje Izraelowi ziemię obiecaną. Gdy wejdziecie do tego kraju i zasadzicie tam różne gatunki drzew owocowych, ich owoce będziecie używać za niezdatne do spożycia. Przez 3 lata nie będziecie ich zbierać i nie będziecie mogli ich jeść. W 4. roku wszystkie owoce będą ofiarowane Panu jako święty dar dziękczynienia. Dopiero w 5. roku będziecie mogli jeść owoce, aby później ich zbiór był obfity. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Bóg jest tym, który daje Izraelowi ziemię obiecaną. Izrael nie bierze sobie tej ziemi sam. Bóg mu ją daje. Dlatego też do Boga należy to wszystko, co w tej ziemi obiecanej, w ziemi Kanaan jest. Dlatego właśnie to wezwanie do tego, by kiedy wejdą do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej, nie spożywali owoców z drzew, które tam zasadzą. Tam dokładnie chodzi o to, że przez 3 lata te drzewa, byśmy dokładnie tam przetłumaczyli, chodzi, że nie będą obrzezane, czyli nie będą jeszcze poświęcone Panu Bogu. I dlatego Izraelici przez 3 lata mają powstrzymać się właśnie od spożywania owoców z tych drzew. Dopiero w 4. roku mogą je zebrać i ofiarować Panu Bogu, a potem będą mogli normalnie z tych drzew spożywać owoce. I zakończeniem bardzo ważne podkreślenie, ja jestem Panem waszym Bogiem, czyli ja jestem tym, który daje wam właśnie takie prawo. I tego prawa macie się trzymać, bo ja tak postanawiam, bo ja, Bóg, jestem waszym Panem, jestem waszym Bogiem. I ustanawianie prawa nie należy do was, ale do mnie, do Boga. Tu widzimy też jakieś bardzo wyraźne nawiązanie do Księgi Rodzaju, do pierwszych ludzi, prawda? I tej pokusy, którą stawia przed pierwszymi ludźmi szatan. Będziecie jak Bóg. To wy będziecie ustalać, co jest dobre, a co złe. Wy będziecie wiedzieli. Ale Bóg ciągle przypomina, to ja jestem Bogiem. To ja ustanawiam i ja decyduję, co jest dobre, co jest złe, co jest Boże, a co jest szatańskie. Wy jesteście moim ludem i macie mnie słuchać. Dlatego to jest jeden z bardzo ważnych wymiarów wiary w Pana Boga, właśnie posłuszeństwo Panu Bogu. Dlatego też pochwała tych wszystkich, którzy byli posłuszni, zaczynając od Abrahama, prawda, który opuścił ziemię, swoją ziemię rodzinną, by udać się tam, dokąd Bóg go zaprowadzi. Dlatego też kwestia jego posłuszeństwa, kiedy ofiarowuje Panu Bogu swojego syna Izaaka. Właśnie posłuszeństwo, które jest też takim bardzo konkretnym wyrazem wiary. Tak jak mówiliśmy, właśnie ta świętość, która przekłada się na codzienne rzeczy, miłość, która się przekłada na bardzo konkretne rzeczy i też wiara, która się przekłada na bardzo konkretny wymiar, którym jest właśnie posłuszeństwo. Posłuszeństwo Panu Bogu. Bóg ustanawia prawo, Bóg decyduje, co jest Boże, a co Boże nie jest. Bóg decyduje, co jest dobre, a co złe. A ja, wierząc Panu Bogu, jestem Mu posłuszny. Dalej, nie wolno wam jeść niczego z krwią. To tutaj oczywiście krew jako symbol życia, to co daje życie ludzkiemu ciału. Dlatego ten zakaz, oczywiście Pan Jezus potem ten zakaz zniesie, uznał wszystkie potrawy za czyste. Druga część wersetu 26. Nie wolno wam praktykować wróżbiarstwa. Do tego też wrócimy w następnym spotkaniu, bo to się też gdzieś tam jeszcze pojawi w tym 19 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Ale tu bardzo jasno mamy powiedziane. Nie wolno wam praktykować wróżbiarstwa ani magii. Jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. W ręku Boga są losy człowieka. Bóg zna przyszłość człowieka. I też wiara w Pana Boga oznacza zaufanie. Skoro Bóg zna moją przyszłość, ja nie muszę się jej bać, ale też nie muszę zabiegać o to, by ją poznać w tej chwili. Poza tym rzeczywiście wróżbiarstwo, magia jest związana rzeczywiście z działaniem złego ducha. Bo skąd nagle ci ludzie, którzy często gdzieś tego Pana Boga się nie trzymają, znają przyszłość? Tu rzeczywiście muszą być zaangażowane duchy, można powiedzieć, nie z tego świata. Właśnie złe duchy, które próbują przeciągnąć człowieka na swoją stronę. Znamy twoją przyszłość, wiemy, co się stanie, dlatego możesz za nami iść. My ci dajemy tę wiedzę. Pokusa szatana. Będziecie jak Bóg, będziecie wiedzieli. Widzimy tutaj właśnie znowu bardzo wyraźne nawiązanie do Księgi Rodzaju. Do tego nieposłuszeństwa Panu Bogu, związane właśnie z wiedzą, że będziecie wiedzieli więcej niż Bóg, albo przynajmniej tyle, co Pan Bóg. Pan Bóg nie chce wam pewnych rzeczy powiedzieć, ale jest sposób na to, żeby się tego dowiedzieć. Jest wróżbiarstwo, jest magia, czyli działanie szatana, który właśnie chce człowieka, chce Izraelitę, tego, który ma być święty, odciągnąć od Pana Boga. I dlatego Bóg wyraźnie mówi, nie wolno. Jeżeli wierzysz, jeżeli jesteś mi posłuszny, jeżeli mi ufasz, to nie pójdziesz za tym, bo to cię ode mnie odciąga. To sprawia, że schodzisz na drogę wiodącą do szatana, ostatecznie do piekła. Do kolejnych fragmentów tego 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej wrócimy w naszym następnym spotkaniu. Szczęść Boże!